Duże, małe i duże.
I też jeden z ulubionych moich tekstów autorstwa Prusa. Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby chociaż raz w roku mogli przyjechać do Nałęczowa.
Dlatego my teraz już na początku roku tak naprawdę zabieramy Państwa do tego naszego wyjątkowego uzdrowiska Nałęczów, do samego Nałęczowa, po którym oprowadza nas Bogumiła Wartacz. Pani Bogumiła, nasza przewodniczka, mówi, a teraz na przykład tutaj się zatrzymamy.
Ponieważ jeszcze chciałam pokazać Państwu ten budynek, willę Oktawia, w którym pewnie rozgrywały się różne historie i miłosne, i nie. To pierwsze spotkanie Stefana Żeromskiego i młodej wdowy Oktawii Rotkiewiczowej. Został zaproszony pan Żeromski właśnie na szachy przez jednego z braci właśnie Oktawii, ponieważ uznali, zaobserwowali, że to jest inteligentny ten guwerner od górskich. Warto go tutaj zaprosić do towarzystwa i zacząć z nim współpracować, więc już tutaj właśnie wiedzą Państwo, jak to się ludzi poznaje, prawda, że tutaj wielce obiecujący był, ale nikt się nie spodziewał, że zapała uczuciem właśnie do Oktawii. Willa Oktawia trwa do dziś. Jeszcze co prawda było kiedyś jedno skrzydło, to takie pionowe, ten jeden element tutaj bliżej willi Ukraina, ale został sprzedany, właśnie rozebrana ta część i wywieziona i w takim kształcie właśnie, może niesymetrycznym, ta willa zachowała się do naszych czasów. Mogą nam Państwo pójść na znakomitą pizzę, a przy okazji poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć te wysokie pokoje i posiedzieć na werandzie, na której przesiadywała Oktawia, Konrad Chmielewski, który pewnie był bardzo dumny, jak pobudował ten dom, tę willę dla swojej żony Oktawii. Oczywiście matki, Oktawii matki. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jak nazywają się wille w Nałęczowie. Tu mamy Oktawię, mamy willę Maria, mamy Annę, mamy Ewelinę. I to też jest z miłości, myślę, że do kobiet, prawda? Męskich imion to raczej nie przypominam sobie. No, książę, no to już jest bardzo współczesne, to już marketingowo, ale rzeczywiście książę Józef, tak? Ale te były pobudowane w tamtych czasach, w latach właśnie 80. XIX wieku i jeszcze są nazwy miejsc, czyli Ukraina, Willa Wołyń, Willa Polesie, więc też do tych miejsc ukochanych. I dlatego właśnie odkrywać można na meczu z tej perspektywy właśnie patrzeć na przez pryzmat miłości. Tej ludzie tworzą miejsca z miłości, to są miejsca wybrane. I życzyłabym, żebyście Państwo też mieli swoje ukochane miejsca, do których wracacie z tęsknotą, z radością. To też na Łęczów.
No tak.
I tak oto kuracjusze do tych przepięknych, wyjątkowych nazw. Nazw, jakie noszą wille w Nałęczowie. Dodali także hasło rolnik, tak jest. Również i sanatorium, pod taką nazwą przecież w samym Nałęczowie się znajduje. A skoro już przy nazwach jesteśmy, to bardzo dziękujemy za dobrą odpowiedź od pani Zofii. Nazwa Nałęczów pochodzi od nazwy herbu Stanisława Małachowskiego, Nałęcz, czyli tego jednego z najstarszych w Polsce, właściciela tamtejszych ziem, które nabył w drugiej połowie XVIII wieku. Bardzo pięknie Pani dziękujemy. Jeszcze będziemy między innymi głębiej troszeczkę w ten herb wchodzić, czyli po prostu zastanowimy się, cóż w tym herbie jest, skąd ten Nałęcz i czym jest Nałęczka.
Tak, od herbu Małachowskich, od herbu Nałęcz. Tak Stanisław nazwał ten nowo zakupiony folwark i właściwie mówimy wtedy o pojawieniu się tej nazwy Nałęczów, więc ona jest dosyć dużo młodsza niż Bochotnica, prawda? Ta pierwsza wieś królewska. No jest ta Nałęczka, taka chusteczka, prawda? Niektórzy mówią, że, znaczy znam taką historię o tym, jak powstała legenda o tej Nałęczce. Ponoć zlecono Sienkiewiczowi, aby w jednym z utworów nawiązał w jakiś sposób do herbu Nałęczowa. I ponoć właśnie ta słynna scena, kiedy to Danusia ratuje Zbyszka, i zarzucając mu białą chustkę na głowę, to właśnie jest ta, a nie inna Nałęczka, więc nawet w literaturze są takie nawiązania. Tak, mój cion. I znów miłość, drodzy Państwo, więc ogrom miłości.
Na szczęście kuracjusze, którzy spacerowali wczoraj z naszą przewodniczką, panią Bogumiłą Wartacz, doskonale wiedzieli, o jaką Nałęczkę chodzi. Nawet potrafili zacytować tę frazę z Krzyżaków, czyli mój ci on, mój ci.
Stój,
do kogo on należy, ale do mnie! Mój dzion jest mój!
Na męczkę mu zarzuciła! To stary zwyczaj! Oddać go jej!
Na zamek! Pokaż Tylena!
Pogański kraj! Pogańskie obyczaje!
Pani Dominika do nas napisała na podróże@radio.lublin.pl, że niedziela po południu to rzeczywiście dobry czas, aby przypomnieć sobie chociażby taką klasykę, jaką są Krzyżacy. I kto by pomyślał, że ta nałęczka z Krzyżaków łączy się także, czy to w historii, czy w opowieści, czy w legendzie o Nałęczowie. Ale my wczoraj, wędrując po Nałęczowie, spacerując tymi uliczkami Parku Zdrojowego, ale także samymi uliczkami Nałęczowa, cały czas wspinaliśmy się pod górę, do jednego z ważniejszych przewodnickich celów, do tak zwanej Popiołówki. Czy Państwo wiedzą, dokąd tak naprawdę zmierzaliśmy i cóż to jest za miejsce?
Zwana jest Popiołówką. Właśnie tutaj w 905 roku przyjechała w częściach i te bale składali górale.
Czyli tak naprawdę co takiego składali ci górale? No i czemu to miejsce nosi nazwę Popiołówka? 801 50 10 22, także 81 743 7383. No i do kogo tak naprawdę to miejsce należało? Ale powiedzmy, że nawet i teraz współcześnie w jakiś sposób historyczny również należy. podróże@radiolublin.pl. Żeby dostać się do Popiołówki w Nałęczowie, no trzeba, drodzy Państwo, wdrapać się na jedną z takich górek, pagórków. No i wtedy już w całej pełnej krasie możemy oglądać tę ową Popiołówkę. Cóż to takiego jest i do kogo należała?
Zwana jest Popiołówką. Właśnie tutaj w 905 roku przyjechała w częściach i te bale składali górale.
No i w takim razie już wiemy, że z pewnością chodzi o jakąś budowlę. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Słuchacze piszą także na podróże@radio.lublin.pl. Czy Popiołówka dlatego, że w popiół się obróciła? Na szczęście nie. Na szczęście absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, jest i służy nam do dziś. I nie jest to pawilon angielski.
Drodzy Państwo, to jest pawilon angielski, miejsce bardzo ważne w historii Nałęczowa i tutaj w krajobrazie Nałęczowa, a to za sprawą osoby, dzięki której powstał budynek. Co prawda to jest nowoczesny budynek, który powstał w 2001 roku. Poprzedni został zburzony, a na jego miejsce pobudowano ekskluzywny hotel. Ale nim ten budynek powstał, stał tutaj inny pawilon angielski, pobudowany w 1961 roku z inicjatywy ogromnej miłośniczki Polski, która jako młoda dziewczyna została taką pielęgniarką i później pomagała, współpracowała z cichociemnymi. Znała około 300 tych właśnie cichociemnych, którzy uczestniczyli w niebezpiecznych misjach, zrzutach, prawda, w czasie II wojny światowej. Czasami to były spotkania jednorazowe, bo już nie wracali z misji. I chyba się kiedyś zakochała w którymś z cichociemnych i tak pokochała Polskę. Mowa o Sue Ryder, która w Polsce i na świecie ufundowała wiele pawilonów. Między innymi Nałęczów ma to szczęście, że też ulokowała tutaj ten obiekt. Oczywiście był to taki prowizoryczny budynek, jednopiętrowy, taki z tego, co można było wtedy zrobić. W każdym razie idea była taka, że Sue Ryder organizowała takie miejsca, coś tak jakby jak hospicja, albo takie właśnie miejsca, gdzie poszpitalną można było mieć opiekę dla chorych, dla też kombatantów, dla osób nieuleczalnie chorych. W Nałęczowie były to osoby, które miały choroby płucne i też ten pawilon angielski był jedną tutaj z jednym z budynków uzdrowiska Nałęczów. I działał właśnie do 2001 roku. Oczywiście później już były tylko gabinety, był coraz bardziej zaniedbany, ale generalnie chodzi o to, że sam fakt, że taka osoba też trafiła właśnie z takim darem, z takim żywym pomnikiem do Nałęczowa. I w tym roku będziemy chcieli przypominać tę pamięć o Sue Ryder, bo okazja jest znakomita. Mianowicie 3 lipca minie setna rocznica jej urodzin. Jest rówieśniczką właśnie Wisławy Szymborskiej. I całe życie właściwie przeznaczyła na to, żeby działać na rzecz innych. Bardzo szlachetna, religijna, ucząca tego, co jest najważniejsze w życiu. Także też Państwu polecam poszukiwania, bo Fundacja Sue Ryder działa w Warszawie i też w Konstancinie są takie domy i w wielu jeszcze miejscach i za granicami też.
Tak oto dziarskim krokiem podążamy za naszą przewodniczką, panią Bogumiłą Wartacz, w tym pięknym, stylizowanym na XIX wiek stroju. A ja pytałam państwa o popiołówkę, bo do niej także wraz z przewodniczką zmierzaliśmy. I bardzo dobre odpowiedzi od pana Wiesława, i od pani Alicji, i od pani Anny, i pani Zofii. Chata Stefana Żeromskiego, czyli jego letnia pracownia, obecnie Muzeum Pisarza, które stoi na szczycie wzniesienia zwanego Armatnią Górą. Pisarz wybudował ją w 1905 roku za honorarium otrzymane za powieść Popioły. Dlatego on sam zwał to miejsce Popiołówką.
Dotlenicie się państwo, prawda? No, tak.
I o to chodzi.
Obiadek będzie smakował.
Tak. A w Namęczowie zalecane są bardzo spacery, bo to jest chyba najtańszy w ogóle taki sport, jest prawda? I tak, i tak. Że można spacerować w swoim tempie oczywiście. Czy wszyscy dotarli już, tak? Drodzy państwo, też jesteśmy w miejscu, które ukochał inny literat związany z Namęczowem, czyli Stefan Żeromski, który też szukał swojego miejsca na ziemi i kiedy odnalazł miłość w Namęczowie, to też postanowił tutaj pobudować swoją pracownię, swoją taką namiastkę domu. I kiedy już było go stać na to, żeby postawić sobie taką wymarzoną pracownię, właśnie powstała ona za honorarium z popiołów, zwana jest Popiołówką. Właśnie tutaj w 1905 roku przyjechała w częściach i te bale składali górale. I w krajobraz Namęczowa wpisał się ten obiekt. Dzisiaj jest to Muzeum Stefana Żeromskiego, jedno z właśnie z muzeów literackich w Namęczowie. I Stefan Żeromski napisał wiele pięknych fraz o Namęczowie. Zostawił nam piękne dziedzictwo, chociażby właśnie też wspomniany wcześniej budynek dawnej ochrony, gdzie mogły znaleźć opiekę, edukację wszystkie dzieci właśnie okolicznych mieszkańców, o które troszczyły się właśnie Oktawia Żeromska, Henryka później Witkiewiczowa i wiele innych właśnie pań działających w Stowarzyszeniu Światło, które wraz z Żeromskim chciały właśnie tych ludzi biednych, niewykształconych podciągnąć z tych nizin społecznych. I takie idee właśnie tego zaangażowania społecznego towarzyszyły właśnie Żeromskiemu i właśnie jego tutaj przyjaciołom. A oczywiście poruszę wątek miłości ogromnej właśnie Stefana i Oktawii. Oktawia już była wdową z córeczką Henryką, kiedy poznali się ze Stefanem. On przyjechał tutaj jako guwerner, został zatrudniony przez Michała Górskiego, wspomnianego wcześniej właśnie inżyniera, który był właścicielem dóbr nałęczowskich i szukał właśnie jakiegoś młodego nauczyciela. Polecono mu Stefana Żeromskiego, który wcześniej pracował w Kurozwękach. I tutaj przyjechał jako taki początkujący literat. Niektórzy mówią, że był gruźlikiem, bardzo właśnie też takim schorowanym człowiekiem, ale tutaj się troszeczkę jego też i nerwy uspokoiły i zafascynował się Oktawią. Była też taka śmieszna historia, że ona próbowała go swatać ze swoją przyjaciółką Jadwigą Truszkowską, która była nauczycielką w Białym Dworku, to jest na Alei Lipowej. Ale swatka została żoną, nie udały się te swaty. Oczywiście rodzina była przeciwna temu małżeństwu, ponieważ prawnym opiekunem Henryki wówczas i taką osobą czuwającą nad Oktawią był przyjaciel rodziny, wspomniany wcześniej Bolesław Prus. I on nawet pisał, że ten galopant, to mu się po prostu nie za bardzo podobał. Po prostu znał, może jako mężczyzna znał naturę Stefana Żeromskiego, który jaki był, to polecam lekturę jego dzienników, gdzie są różne opisy, mniej lub bardziej emocjonujące jego chociażby podbojów miłosnych, więc w każdym razie przy Oktawii chciał się ustatkować. To była ta jego muza, ta kobieta, która poruszyła go i chciał ją zdobyć i chciał po prostu przy niej żyć, działać. Był zafascynowany Oktawią. Miłość też ze strony Oktawii była ogromna, szalona. Pobrali się, na ślubie nie było rodziców. Świadkiem był oczywiście Bolesław Prus, bardzo cierpiący z tego powodu, że jednak niestety tutaj nie udało się przemówić Oktawii do rozsądku. Ślub odbył się w Policznej w 1892 roku, we wrześniu. Później państwo Żeromscy wyjechali do Szwajcarii, do Rapperswil i tam Żeromski dostał posadę w muzeum i sobie jakoś po prostu swoje życie małżeńskie rozpoczęli. Na świecie później pojawił się ich syn Adam, jedyny syn, urodził się w 1899 roku. we wrześniu. Na tym terenie, gdzie znajduje się chata, kiedy bywał właśnie w Nęczowie, to bardzo lubił się bawić. Nawet taki lasek Adasia został posadzony i tam właśnie ku uciesze właśnie rodziców Adaś dokazywał. Było to po prostu ogromne szczęście dla Żeromskich. Ale szczęście, jak to szczęście, nie trwa długo, nie trwa wiecznie. Okazało się, że Adaś jest dzieckiem chorowitym, więc zaczęły się jego problemy z częstymi zachorowaniami. A więc musiał też bywać na różnych kuracjach, czy to we Francji, we Włoszech, więc też przemieszczali się często. Bardzo tragicznym zdarzeniem dla Żeromskiego było to, że w 1908 roku dostał zakaz przebywania w Królestwie Polskim, czyli ta pracownia, którą sobie pobudował parę lat wcześniej, no po prostu nie mógł nawet tutaj być, więc musiał uciekać, ponieważ jego zaangażowanie w sprawy polityczne było tak duże, że właściwie już władze carskie go ścigały i wydaliły go za granicę właśnie Królestwa Polskiego. I też pewnie troszeczkę relacje z żoną się zmieniły po tym, jak poznał nową muzę, która bardzo jego zmysły rozpaliła i właściwie zakochał się. Zakochał się w młodszej, o 20 lat młodej malarce Annie Zawadzkiej, z którą właśnie w 1913 roku powitał na świecie córkę, Monikę, a był tak niezdecydowanym, czy zakochanym w obu kobietach, nie wiem, w Oktawie przecież też kochał, mimo że miał już Annę i nie wiedział, jak to rozegrać, kiedy powiedzieć Oktawii o tym, że już ma nową miłość i dziecko. Doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy to w Zakopanem w jednej willi mieszkała Oktawia z Adamem, a na drugim końcu mieszkała Anna z Moniką. A on się miotał. Miotał się. Kiedy już wszystko wyszło na jaw, no niestety Oktawia była po prostu poruszona, zaskoczona, na pewno zawiedziona i załamana. To, co przeżywała, to możemy sobie jedynie wyobrazić, aby nikt nie musiał tego przeżywać, prawda, ale różnie to w życiu bywa. W każdym razie Żeromski później chciał też zalegalizować ten swój nowy związek, więc prosił o rozwód. Niestety tego rozwodu nie otrzymał. Żył w dwóch rodzinach tak jakby, prawda? Musiał relacje utrzymywać. Niestety Adaś zmarł w 1918 roku, 30 lipca. Został tutaj przywieziony z Zakopanego już w takim ciężkim stanie i wydawało się, że może tutaj polepszy się jego stan zdrowia, klimat, opieka też znajomych lekarzy. Ale niestety już było za późno na pomoc. I wtedy właściwie też zakończył się dla Żeromskiego ten taki rozdział pod tytułem Nałęczów. To była dla niego osobista tragedia, że w miejscu, które ukochał, które miało być dla jego dziedzica, czyli dla Adama, miało być kontynuacją tego, co on zaczął. I mówi się, że później był jeszcze w 22 roku, kiedy to zostało, ciało Adama zostało przeniesione z cmentarza, bo został najpierw tam pochowany na cmentarzu i tutaj do mauzoleum. Może przejdziemy do mauzoleum. Stoimy przed mauzoleum, to jest właściwie grobowiec, w którym znajduje się sarkofag, w którym są ciało właściwie Adama Żeromskiego. Zostały właśnie tutaj przeniesione z cmentarza w Nałęczowie, gdzie najpierw spoczywał właśnie w grobie babci. Oczywiście też były problemy pewne tutaj, żeby pochować Adama na tej parceli, w tym tak zwanym lasku Adasia, ale Żeromski tutaj naprawdę użył wielu kontaktów, że udało mu się to po prostu przeprowadzić. Autorem tej ciekawej w ogóle budowli jest Jan Kochczyc-Witkiewicz, to był mąż Henryki, córki właśnie z pierwszego małżeństwa Oktawii. Znamienity architekt, który nie tylko w Nałęczowie ma swoje realizacje, ale w Kazimierzu Dolnym, w Warszawie. I pięknym też gestem Jana Kochczyc-Witkiewicza względem Adasia, tego młodego, wielce obiecującego właśnie syna pisarza, jest umieszczenie w jego właśnie grobowcu witraża, który jest zaprojektowany według rysunku Adasia. Jak Państwo spojrzycie tam właśnie w tamtej wschodniej części, jest taki kolorowy, oczywiście takie żółte, zielone kolory. To jest właśnie rysunek, który namalował Adaś, a Jan Kochczyc-Witkiewicz wkomponował właśnie ten rysunek jako witraż w tę budowlę. Więc to jest, myślę, że piękny gest, taki bardzo, bardzo ważny. I to miejsce odwiedzają przedszkolaki z przedszkola imieniem Adama Żeromskiego w Nałęczowie i pamiętają o Adamie. Niesamowita właśnie też postać. Żył krótko, ale bardzo intensywnie. Był mocno zaangażowany. Tutaj mają Państwo wystawę. Był złotym, tak zwanym złotym skautem. Należał właśnie do do skautów, angażował się w wiele działań i też jego wielką miłością i pasją była jazda konna i nawet przewożono specjalnie dla niego jego ulubioną klacz, która nazywała się Łyska. W muzeum Państwo będziecie mogli też zobaczyć rękawice bokserskie, narty. Adam był bardzo wysportowanym młodym mężczyzną, ale niestety nadwątlone miał zdrowie i niestety nie przetrwał kolejnego przeziębienia i wdał się w stan zapalny, taki, na którego już nie było pomocy, leku. I zgasł. I tego dnia zakwitła jedyna róża w ogrodzie tej przy chacie. I Stefan Żeromski właśnie złożył na piersiach swojego syna. Napisał też wspomnienie o swoim synu, ale pomija tam kompletnie matkę, czyli Oktawię, więc to też świadczy o tych już bardzo trudnych relacjach. A mimo to, drodzy Państwo, bardzo podziwiam Oktawię za to, że ona mimo tego rozstania z Żeromskim, mimo tej świadomości, że jest odrzucona, porzucona, uniosła się ponad to i zadała sobie ogromny trud i kosztowało ją to pewnie dużo sił, żeby uporządkować spuściznę po pisarzu i to jej zawdzięczamy utworzenie muzeum. To też była jej taka jej wielka idea fix, żeby w chacie urządzić jego pracownię i żeby kolejne pokolenia mogły podziwiać, oglądać to wszystko, co wiązało się z Żeromskim. I dzięki jej ogromnej miłości, zranionej miłości, mamy do dziś dnia właśnie to Muzeum Stefana Żeromskiego. Zostało ono otwarte w czerwcu 1928 roku, czyli 3 lata po śmierci Żeromskiego. Wcześniej odbyła się też uroczystość w parku, gdzie odsłonięto pierwszy pomnik Żeromskiego. A Oktawia, która spełniła swoje zadanie życiowe, zmarła wkrótce, bo 10 lipca 1928 roku. Także to było ostatnie zadanie, które wykonała i wykonała je przepięknie. Także chylę czoła pani Oktawii, jej wielkiej szlachetności. Także takie kobiety po tej ziemi nałęczowskiej chodziły, tworzyły tę przestrzeń dla państwa, dla nas.
I takie kobiety jak Bogumiła Wartacz, nasza przewodniczka, nadal chodzą po tej nałęczowskiej ziemi, spacerują i opowiadają nam te historie, niesamowite historie pełne miłości, poświęcenia, wierności, ale także wszystkiego tego, co związane jest z naturą ludzką, tak po prostu. I takie przewodniczki są w stanie nawet zatrzymać się przy jednej z realizacji na ten moment, po prostu przy budowie i zapytać panów budowniczych, tak naprawdę jak długo i ile jeszcze będzie powstawało coś, co dawniej nazywane było leżalnią, leżakownią, no miejscem generalnie z leżakami i pełnym takiego spokoju, odpoczynku dla kuracjuszy, bo coś takiego na nowo powstaje w Nałęczowie.
To kiedy koniec tej budowy? To będzie leżalnia. To jest odtwarzany budynek dawnej leżalni. Proszę zobaczyć, to jest wizualizacja tego budynku. Też w takim stylu troszeczkę zakopiańskim. I niegdyś tutaj właśnie kuracjusze zażywali kąpieli słonecznych. Leżakownia. Niektórzy mają leżalnia. Być może to jakaś kawiarenka będzie. Zobaczymy. Sklepik z pamiątkami. A być może też będzie można sobie poleżeć na leżakach. Ostatnio jest to bardzo modne. Drodzy Państwo, jesteśmy w najstarszej części właściwie też parku i ten obiekt, ta willa w stylu angielskim, to niegdysiejsza austeria. Świadczą o tym też te przypory tam właśnie już zachowane, nieliczne. I austeria to był taki obiekt, w którym można było przenocować, pożywić się i nawet wymienić konie do dalszej jazdy. I to jeszcze sprzed czasów uzdrowiska. Przy tym trakcie z Lublina do Kazimierza w bardzo dobrym miejscu właśnie ta austeria się znajdowała. Później był ten obiekt przystosowany do kuracyjnych potrzeb, a obecnie mieści się tutaj siedziba, dyrekcja Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów.
I drodzy Państwo, tutaj się zatrzymajmy jeszcze na chwilkę i zapytajmy Państwa tak naprawdę o kwestie związane z tym lecznictwem i uzdrowiskiem w Nałęczowie. Tak naprawdę o jakim profilu jest to uzdrowisko, bo wiemy, że jest to taki ewenement tak naprawdę na skalę chyba wszystkich uzdrowisk w całej Polsce, że mamy tutaj tylko i wyłącznie jedną specjalizację, mamy tylko i wyłącznie jeden profil uzdrowiska, czyli i na czym tutaj skupiamy się, na jakiej partii leczenia naszego ciała. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Oczywiście podpowiedzią niech będzie tytuł naszego spaceru Zakochaj się w Nałęczowie. No coś gdzieś tutaj jakoś tak nam się to wszystko pięknie łączy. A my teraz już podeszliśmy pod Pałac Małachowskich.
Pobudowany przez pierwszych właścicieli folwarku Nałęczów, czyli rodzinę Małachowskich. To był ówczesny starosta Wąwolnicki i zakupił klucz nałęczowski. I od 1751 roku właśnie tutaj mieli swoją siedzibę rodową Małachowscy. Na początku mieszkali w tej oficynie, dawnym zamku, dwupiętrowe piwnice, nawet jakiś był kiedyś taki loch, który prowadził właśnie do innych obiektów. W każdym razie była to taka rodzinna pierwsza siedziba. Małżonką Stanisława Małachowskiego była Marianna z Potockich i kiedy po ponad 20 latach małżeństwa stwierdzili, że trzeba wybudować rezydencję nie gorszą niż sąsiedzi mają, czyli państwo Czartoryscy, którzy też bywali w Nałęczowskim tutaj w Nałęczowie, jeszcze wtedy nie w uzdrowisku, bo uzdrowisko dopiero zaczęło funkcjonować jak trzeci z Małachowskich, czyli Ludwik Małachowski zaczął budować uzdrowisko i zaczęto budowę w latach 70. Architektem, projektantem tego pałacu jest Ferdynand Nax, architekt królewski. I niestety Marianna nie doczekała ukończenia budowy pałacu, ale pięknym takim uhonorowaniem małżonki jest kartusz herbowy, który znajduje się na frontonie pałacu. Tutaj mogą Państwo zobaczyć taką grafikę. To jest identyczny właśnie jak ten znajdujący się na pałacu. Te aniołki trzymające takie girlandy kwiatowe i kartusz herbowy zwieńczony właśnie taką tej koroną. I mamy herb Pilawa, to jest herb rodziny Potockich, czyli Marianny z Potockich i Nałęcz herbu właśnie Małachowskich. Heraldycy mówią, że porządek zazwyczaj jest taki, że najpierw jest herb mężczyzny, a później kobiety. A to jest właśnie na odwrót, więc też tutaj myślę, że czy niektórzy mówią, że większy miała posag, ale ja myślę, że to było podyktowane miłością. Stanisław bardzo kochał Mariannę. Aczkolwiek kiedy zmarła jego żona, to znalazł niestety, albo znalazł kolejną miłość, młodszą Różę, więc no nie można żyć bez miłości, drodzy Państwo. Więc i później Małachowscy, Antoni Małachowski był właścicielem tego pałacu. Przechodziła z rąk kolejny. W każdym razie miał też ten pałac bardzo tragiczne momenty, kiedy to w okolicach powstania listopadowego wojska rosyjskie nawet urządziły sobie na parterze pałacu stajnie i tam stacjonowały konie, więc nie oszczędzali tego obiektu. I Prus pisał, jak to Nałęczów nie wiedział, że rodzi się jego wybawiciel. Właśnie w latach 30. przyszedł na świat Fortunat Nowicki i to on właśnie i jego koledzy ze spółki właśnie reaktywowali uzdrowisko w latach właśnie już po kolejnym powstaniu styczniowym. Więc Nałęczów ma, tak jak powtarzam się, szczęście do ludzi, ogromne szczęście do ludzi. Czasami działa przypadek, no bo gdyby Michał Górski nie zatrudnił Żeromskiego, no to nie trafiłby tutaj. Także to jest niesamowite, jak się o tym pomyśli, jaka to jest wypadkowa, dzieje nasze, to jest wypadkowa różnych sytuacji, prawda? A pałac będą Państwo mogli odwiedzić może w przyszłym roku, może za półtorej roku, ponieważ trwa remont. Bardzo gruntowny. I do 2017 roku na parterze znajdowało się też Muzeum Bolesława Prusa, które zostało przeniesione właśnie do ochrony.
I to jest kolejne zaproszenie tak naprawdę od naszej przewodniczki, od pani Bogumiły Wartacz do tego, żeby powrócić do Nałęczowa już po tych wszystkich remontach, po tych wszystkich rewitalizacjach, także po rewitalizacji Parku Zdrojowego. Dzień dobry pani Jadwigo.
Dzień dobry.
Jak rozumiem, pani jako mieszkanka Lublina rzeczywiście chyba często odwiedza Nałęczów?
Tak, pani redaktor. Właśnie jeśli się rozpoczyna wiosna, to zwykle właśnie bywam w jakąś kolejną słoneczną niedzielę. Bywam. No lubię bardzo Nałęczów. Czyli tak jak tam wcześniej wspomniała pani przewodniczka, że właśnie, że jednak trzeba do Nałęczowa do Nałęczowa wracać, tak.
Chociaż no, przynajmniej raz w roku, prawda? Takie tak, słowa tak, napisał tak, Bolesław tak, Prus, więc orędownik, ambasador tak naprawdę tegoż miejsca literacki, tak, więc jak najbardziej tak. Dlaczego warto? Warto także ze względu na zdrowie, prawda?
Tak, tak, to właśnie. No tak jak padło pytanie na początku, że to, co leczymy, jak, w jaki sposób Nałęczów nam pomaga. No więc tutaj chodzi głównie o leczenie serca, prawda? To już tutaj mamy piękne te sanatoria, które pomagają ludziom rzeczywiście w leczeniu i stąd. No i spacery, prawda? Można sobie przejść na tą wcześniej opowiedzianą do kaplicy świętego Karola Boromeusza. Można sobie przejść również tak obok liceum. Tam jest taka kapliczka z okresu powstania styczniowego, czy też na przykład na Jabłuszko, gdzie jeszcze zachowany taki piękny jest zakon sióstr, w tej chwili już nie wiem jakich, ale tam ciągle ta budowla jest z daleka widoczna. Także głównie chodzi o serce, że tutaj w Nałęczowie leczymy serce.
I z sercem o tym miejscu rzeczywiście pani opowiada, pani Jadwigo. Mogłaby pani być naszą kolejną przewodniczką po tym miejscu, bo tyle dodatkowych punktów nam pani tutaj wskazała. Bardzo za to dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję
do
bardzo.
Do usłyszenia. Słuchacze też piszą na podróże@radiolublin.pl, że profil kardiologiczny tak naprawdę wysuwa się tutaj na plan pierwszy, ale też pan Wiesław tak ładnie napisał, że tutaj w Nałęczowie leczą chore i złamane serduszka. I coś w tym jest, bo tak jak nasza przewodniczka powiedziała, że uwielbia spoglądać na wszystkich spacerujących kuracjuszy, bo gdzieś tam pomiędzy nimi też ta nić miłości na nowo odżywa.
Generalnie uzdrowisko Nałęczów jako uzdrowisko kardiologiczne i fenomenem Nałęczowa jest to, że ma i tylko jeden profil uzdrowiskowy, ten kardiologiczny. Ci wszyscy, którym coś z serduszkiem dolega, przyjeżdżają do Nałęczowa. Mamy dobroczynny mikroklimat, który samoczynnie obniża ciśnienie. Nie wiem, jak Państwo się czujecie. Jak ktoś ma podwyższone ciśnienie, to okej, może obniżyć się, ale proszę sobie wyobrazić, jak my, mieszkańcy, żyjemy na co dzień. Bez miłości, ale bez kawy to nie idzie. Albo adrenalina, niektórzy właśnie mówią, że koniaczek, prawda? Albo chodzenie, bo musimy jakoś się po prostu tutaj walczyć z tym właśnie niskim ciśnieniem. Niektórzy mówią, że żyje się spokojniej. Być może dlatego, bo tutaj tak powolniej się żyje. Wolniej, spokojniej. Ale to myślę, że dobrze. Takie miejsca też są potrzebne, żeby właściwie naładować akumulatory, odpocząć, zastanowić się nad swoim życiem i pędzić dalej.
I tak oto pędziliśmy tak naprawdę, potroszę oczywiście żartując, za naszą przewodniczką Bogumiłą Wartacz. Zresztą kuracjusze cały czas podczas tego spaceru żartowali, chyba wzięli sobie do serca te słowa na początku, że należy też odpowiednią ilość śmiechoterapii w Nałęczowie zastosować, bo to taka minuta konkretnego śmiechu równa się 40 minutom na przykład tego naszego spaceru po Nałęczowie. Ale a propos kawy i tego podnoszenia ciśnienia sobie w Nałęczowie, o czym wspominała nasza przewodniczka pani Bogusia, to też muszę Państwu powiedzieć, że było odwołanie do zupełnie teraz chyba niekoniecznie stosowanego napoju sprzed lat właśnie w tym uzdrowisku.
Sanatorium Książę Józef, młode kasztanowce i jeszcze był gdzieś mniej więcej w tym miejscu domek kumysowy, gdzie Tatar Selim Can produkował kumys i sprzedawał. Była to też kuracja kumysem i kuracjusze mogli korzystać z tego.
Z tego kumysu, ale cóż to takiego jest kumys? Czy ktoś z Państwa pamięta? 801 50 10 22 i czy teraz jeszcze stosuje się to leczniczo, czy już niekoniecznie? podróże@radio.lublin.pl. A celem naszej wędrówki przewodnickiej okazało się źródełko miłości.
Państwo, Jadwiga Bekowa we swoich wspomnieniach, czyli żona ministra spraw zagranicznych Józefa Beka, mieszkanka Nałęczowa, to właśnie jej ojciec kupił parcelę od Szelburg Zarębiny i tam, gdzie kiedyś domek Zarębiny znajdował się, pobudowali swoją siedzibę rodową i tam jest właśnie Villa Gioia. I Jadwiga Bekowa pisała, że młodzież nałęczowska przy pełni księżyca przypieczętowywała bruderszaftem właśnie pitym przy pełni księżyca wodą ze źródła miłość. Więc myślę, że to piękna idea i niedługo być może będzie można właśnie też zaczerpnąć z tego źródła i przypieczętować nie jedną przyjaźń, nie jedną rodzącą się miłość w Nałęczowie, a póki co, właśnie to jest wizualizacja, mogą Państwo do godziny 17 codziennie pójść do pobliskiej pijalni wód i tam zaczerpnąć ze źródła miłości wody, żeby zakochać się. No nie wiem, czy to ta sama. W każdym razie życzę Państwu, żebyście się zakochali, ale najpierw w sobie. Żebyście pokochali siebie takiego, jakim jesteście w danej chwili. Żeby pokochać siebie, zaakceptować, to wtedy inaczej będzie się patrzyło na cały świat, na innych ludzi i znajdzie się miejsce też na inne uczucia. Ja wiem, że czasem jest najtrudniej pokochać siebie, być dla siebie dobrym, więc tyle jest nieszczęść, bo ludzie nie kochają siebie i nie umieją kochać. Więc życzę Państwu, żeście w Nałęczowie nie tylko podreperowali swoje serca, ale też wzmocnili się i pokochali siebie.
Dziękuję.
Ja oddam to.
My również dziękujemy także za te romantyczne akcenty podczas spaceru Zakochaj się w Nałęczowie. Ale rzeczywiście tak jest, że to źródełko miłości bijące w Nałęczowie sprawia, że no chciałoby się tworzyć i romantyczne listy, i również romantyczne powieści i wiersze. I takie natchnienie uzyskała jedna z kuracjuszek, jedna ze spacerujących wraz z nami, z naszą przewodniczką, panią Bogumiłą Wartacz, po Nałęczowie wczoraj. A oto efekty tego natchnienia nałęczowskiego.
Myśli, te myśli, ile ich mija, ile ulata nieznanych dla świata, nie dają spokoju, drążą po głowie, by cichuteńko zamknąć się w słowie. Dzisiaj nie dziwię się Żeromskiemu, że bez pisania tutaj żyć nie mógł, bo tak to dziwnie jest w Nałęczowie. Wychodzisz w plener i wena w głowie.
Brawo. Szkoda, że ci nie nagrały marzenka.
Nie ma problemu, drogie panie, bo wierzę, że teraz i wiem, że również słuchające nas panie, które wczoraj uczestniczyły w tym spacerze, przebywające teraz w sanatorium w Nałęczowie też słuchają. Proszę się nie obawiać, panie nie nagrały, ale nasz mikrofon Radia Lublin to wszystko zarejestrował, więc mamy szansę również i te poetyckie strofy tutaj państwu przedstawić. Bardzo dziękujemy za ten wspólny spacer i proszę nie zapominać o Nałęczowie, bo...
I też jeden z ulubionych moich tekstów autorstwa Prusa. Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby chociaż raz w roku mogli przyjechać do Nałęczowa.
Ale ja wierzę, że my tutaj w Polskim Radiu Lublin, ponieważ nie mamy zbyt daleko, oczywiście redakcyjnie z mikrofonem wybierzemy się do Nałęczowa jeszcze po raz kolejny, żeby chociaż zobaczyć już zrewitalizowany park i generalnie cały Nałęczów w nowej szacie. Bardzo dziękujemy za nasze wspólne dzisiejsze podróże małe i duże. Krzysztof Mysiak, a także Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia.
Podróże małe i duże.